istnieje bardzo wiele powodów, dla których po raz kolejny znaleźli się bardzo daleko od swojego domu i po raz kolejny musieli rozpocząć swoje życie na nowo. Często tak w życiu bywa właśnie i również w naszym życiu tak często bywa, że znajdujemy się w sytuacjach, które ani nie są dla nas wymarzone, ani wymodlone, ani te sytuacje nie są jakieś takie specjalnie oczekiwane. Mowa oczywiście o Izraelu, który po raz kolejny z wielu bardzo ważnych powodów znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Ale na szczęście Bóg, którego mamy, którego słuchamy, którego czcimy, okazał się wiernym, ponieważ On jest wierny swoim obietnicom. Dlatego chcemy się zwrócić do Bożego Słowa, które dzisiaj jest zapisane w Księdze Ezdrasza. Oczywiście nie mamy dzisiaj czasu, aby całą księgę przeanalizować, aby przestudiować, dlatego przeczytam główny fragment tego Bożego Słowa, a potem będziemy nawiązywać również do innych fragmentów tego Słowa. Księga Ezdrasza, pierwszy rozdział, będziemy czytać od wiersza pierwszego. W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla perskiego, aby się spełniło słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, żeby ogłosił ustnie, a także pisemnie w całym swoim królestwie, co następuje. Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jeruzalemie, które jest w Judzie. Kto więc spośród was należy do jego ludu, niech jego Bóg będzie z nim. Niech wyruszy do Jeruzalemu, które jest w Judzie i niech buduje świątynię Panu, Bogu Izraelskiemu. To jest bowiem ten Bóg, który jest w Jeruzalemie. Wszystkich tych więc, którzy się zachowali w jakiejkolwiek miejscowości, gdzie byli przychodniami, niech wesprą mieszkańcy tych miejscowości srebrem i złotem, mieniem i bydłem, nie licząc daru dobrowolnego dla świątyni Bożej w Jeruzalemie. Wyruszyli więc w drogę naczelnicy rodów z Judy i Beniamina, kapłani i lewici, wszyscy, których ducha pobudził Bóg, aby pójść budować świątynię Pana w Jeruzalemie. Wszyscy zaś, którzy mieszkali wokół nich, wsparli ich we wszystkim naczyniami srebrnymi, złotem, mieniem i bydłem i kosztownościami w obfitości, poza tym wszystkim, co ofiarowali dobrowolnie. A król Cyrus kazał wynieść przybory pochodzące ze świątyni Pana, które Nebukadnesar zabrał z Jeruzalemu i złożył w świątyni swego Boga. Cyrus, król perski, wydał je z rąk skarbnika Mitredada, który rozliczył się z nim z Szeszbassarem, księciem judzkim. A liczba ich była następująca. I potem tam czytamy tą liczbę. A to są, i drugi rozdział, pierwszy wiersz, a to są mieszkańcy okręgu Judei, dawni jeńcy, których uprowadził do Babilonii Nebukadnesar, król babiloński. Powrócili oni do Jeruzalemu i Judei, każdy do swojego miasta. I tutaj mamy bardzo długą listę tych, którzy powrócili. Przekręćmy kartkę dalej, trzeci rozdział i przeczytajmy jeszcze od wiersza ósmego. Trzeci rozdział od wiersza ósmego. A w drugim roku, po ich przybyciu do domu Bożego w Jeruzalemie, w drugim miesiącu, Zerubabel, syn Szaltiela, i Jeszua, syn Josadaka, i reszta ich braci, kapłani i lewici, oraz wszyscy, którzy powrócili z niewoli do Jeruzalemu, rozpoczęli odbudowę, ustanawiając lewitów w wieku od 20 roku życia wzwyż, nadzorcami robót przy budowie domu Pana. I wiersz 10. Gdy zaś budowniczowie położyli fundamenty świątyni pańskiej, wystąpili kapłani w szatach z purpury, z trąbami, a lewici, synowie Asafa, z cymbałami, aby chwalić Pana, jak to ustanowił Dawid, król izraelski. I zanucili pieśń pochwalną, dziękczynną Panu, że jest dobry i że jego łaska nad Izraelem trwa na wieki. Także cały lud wznosił głośno krzyki radości, chwaląc Pana za to, że został położony fundament świątyni Pana. Lecz wielu spośród kapłanów i lewitów oraz naczelników rodów, ludzi w podeszłym wieku, którzy oglądali jeszcze poprzednią świątynię, głośno płakało, gdy na ich oczach zakładano tę świątynię. Wielu innych natomiast wznosiło okrzyki radości, także lud nie odróżniał głosu radosnych okrzyków od donośnego płaczu ludu, gdyż lud wznosił głośno okrzyki, a głos ten słychać było daleko. A gdy wrogowie Judy i Beniamina usłyszeli, że wygnańcy budują świątynię Panu Bogu Izraela, przystąpili do Zerubabela, do Jeszuły i do naczelników rodów i rzekli do nich: będziemy budować razem z wami, gdyż czcimy Boga Boga waszego, tak jak wy, i składamy mu ofiary od czasów Ashardadona, króla asyryjskiego, który nas tutaj sprowadził. Lecz Zerubabel, Jeszua i pozostali naczelnicy rodów z Izraela odpowiedzieli im: nie godzi się, abyście wy razem z nami budowali świątynię Bogu naszemu, gdyż my sami budować będziemy dla Pana, Boga Izraela, jak nam nakazał Cyrus, król perski. Odtąd tubylcy studzili zapał ludu judzkiego i odstraszali go od budowy. Dosyć długa historia. Niestety, aby zrozumieć kontekst tego fragmentu i również to, czym chciałbym się z wami dzisiaj, drodzy bracia i siostry, podzielić, musieliśmy ten fragment Bożego Słowa przeczytać. Księga Ezdrasza jest bardzo ciekawą księgą, ponieważ porusza bardzo ważne dwa aspekty, z którymi myślę, jako my dzisiaj, chrześcijanie, możemy się utożsamiać. Mianowicie mówi o powrocie do ziemi, z której się wywodził Izrael, i również do odbudowy i odnowy życia duchowego, które przez wieki zostało przez Izraela zaniedbane. Dwa aspekty: powrót i odbudowa i odnowa tego życia. Zarówno powrót, jak i odnowa były elementami, na które chcemy dzisiaj zwrócić szczególną naszą uwagę w kontekście tych wierszy, które rozważaliśmy. Wydarzenia, które Ezdrasz przepowiedział, czy które teraz opisuje, zostały o wiele wcześniej zapowiedziane przez proroków, o wiele wcześniej przepowiedziane przez tych wszystkich, którzy mówili o tych wydarzeniach przed edyktem Cyrusa i tymi wszystkimi, którzy przepowiadali te wydarzenia. Pan Bóg postanowił ten plan zrealizować. W Księdze Izajasza w 44 rozdziale, pozwolę sobie zacytować tylko 28 wiersz, Izajasz mówił o tych wydarzeniach: ja mówię o Cyrusie, mój pasterz, spełni on wszystkie moje pragnienia, mówiąc do Jeruzalem: niech cię odbudują i do świątyni wznieś się z fundamentów. Podobnie również prorokował Jeremiasz. Wydarzenia, które przed chwilką przeczytaliśmy, udowadniają i pokazują to, że Bóg każdemu z nas może darować powrót. Niezależnie od tego, jak daleko od Boga się znalazłeś, niezależnie od tego, jakie przyczyny spowodowały to, że znalazłeś się gdzieś bardzo daleko, bez domu, bez społeczności, bez świątyni, bez życia duchowego, bez społeczności, Bóg może zaoferować tobie powrót. Te słowa, które przeczytaliśmy, one były tak bardzo ważne dla Izraela, tak bardzo ważne również są dla ciebie i dla mnie, również i dzisiaj. Tak jak wspomniałem na początku, Izrael miał wiele powodów, dla których znalazł się daleko od swojego domu. Ale Bóg, pomimo tego, że był sprawiedliwy i sprawiedliwie ich osądził, pomimo tego, że rozproszył je wśród narodów tego świata, to powiedział: powrót jest możliwy. Ten powrót również jest możliwy dla ciebie dzisiaj. Może twoja duchowa sytuacja powoduje, że jesteś daleko od świątyni, która leży w gruzach. Może tak samo wygląda twoje życie duchowe, ale Bóg jest Bogiem łaski. Bóg jest Bogiem ponad wszystkimi okolicznościami. Bóg jest Bogiem, który jest w stanie wybaczyć. I historia Izraela, ten fragment, na którym się teraz skupiamy, pokazuje, że Bóg może ciebie przyprowadzić z daleka, ale ty musisz tego chcieć. Bóg jest Bogiem czasu i historii. I często może nam się wydawać tak, że zabrnęliśmy tak daleko, że nikt nie jest w stanie zmienić tej sytuacji. Ale jednak Bóg nad wszystkim ma kontrolę. Bóg ma kontrolę nad królami, nad władzami, nad narodami, ale również i nad twoim, nad moim życiem. Bóg jest Bogiem wszechpotężnym. Psalmista w psalmie 33, wierszu 4 mówi, że słowo Pana jest prawe, a każde jego dzieło jest niezawodne. To, co Bóg zaplanował, to zrealizuje. Dlatego z wielkim szacunkiem musimy odnosić się do Bożego Słowa, gdyż właśnie przez Boże Słowo Bóg może darować tobie i mnie powrót. Czasami nam się wydaje, że w naszym religijnym i duchowym życiu zabrnęliśmy już tak daleko, że dla nas nie ma żadnej szansy. że dla nas nie ma żadnej nadziei, że musiałyby się wydarzyć rzeczy wielkie, aby Bóg z powrotem nas do siebie przyprowadził. A jednak Bóg jest Bogiem łaski. Księga Ezdrasza jest dowodem na Bożą suwerenność, ale jest również dowodem na Twoją i moją odpowiedzialność. Ponieważ Bóg, niezależnie od okoliczności, zawsze może działać. Tutaj, w tym przypadku, czytaliśmy o tym, że Bóg dotknął króla Cyrusa i naród wychodzi. Czy pierwszy raz ten naród wychodzi? Wszyscy znamy historię narodu izraelskiego, który wyszedł z Egiptu. I tutaj po raz kolejny, po latach sprzeniewierzania się, znowu trafił ten naród do niewoli. Bóg działa, Bóg dotyka, Bóg wyprowadza i naród wychodzi. Podobnie, gdy wychodził naród izraelski z Egiptu, Bóg działał, Bóg dotykał i w rezultacie naród wyszedł z niewoli. Możemy wywnioskować z tego, że gdy Bóg przemawia, że gdy Bóg mówi, to nie możemy zostać obojętni na Jego głos i na Jego działanie. Musimy i chcemy być wyczuleni na Jego głos. Historia narodu izraelskiego, historia powrotu narodu do ziemi obiecanej, do ziemi, którą Bóg obiecał przodkom, jest dowodem tylko na to, że Bóg dokładnie to samo może zrobić w Twoim i moim życiu, ponieważ Bóg ma taką moc. Rozdział pierwszy, który przeczytaliśmy, mówił nam o Bożej suwerenności i o tym, że Bóg jest większy niż imperia i państwa. Bóg może dotknąć króla Cyrusa. Bóg może dotknąć każdego króla, każdego władcę, Twojego szefa, Twoją żonę i Twojego męża, ponieważ On jest większy ponad to wszystko, co przechodzimy. Żadna moc nie jest w stanie zatrzymać suwerennego Bożego planu, a w szczególności tego, który daruje Tobie powrót. Pytanie jest takie, czy chcesz, czy życzysz sobie tego powrotu? Nic nie jest w stanie zatrzymać Bożego planu, ale każdy w tym planie musi znaleźć dla siebie swoje miejsce. Bóg również Tobie i mnie dzisiaj oferuje powrót, ale Ty musisz zdać sobie z tego sprawę, że to Ty w tym planie dla narodu musisz znaleźć swoje miejsce i swoją funkcję. Zauważył to również i Cyrus, który powiedział: niech naród idzie i niech odbuduje. Musimy odczuć tą szczególną świadomość Bożej obecności i tego Bożego działania, tego, do czego Bóg Ciebie powołuje, tego, do czego Bóg Ciebie zachęca. Zauważamy w tej historii, że Bóg nie tylko powołuje Ciebie i mnie do powrotu, czyli daje Ci możliwość odnowienia, ale przede wszystkim Bóg mówi: możesz do mnie wrócić, ale chcę, abyś odbudował swoją religijną tożsamość. Chcę, abyś odbudował swoją duchową relację ze mną i chcę, abyś mi służył w moim królestwie. Trzy bardzo ważne aspekty. Bóg nie chce Twojego powrotu dla samego powrotu, ale chce, abyś zaczął odbudowywać swoją relację z Bogiem i chce, abyś poprzez tą odbudowę również znalazł swoje miejsce w Jego służbie. Każdy z nas ma jakąś funkcję do spełnienia. Każdy z nas ma jakieś zadanie do wykonania. Gdy czytamy o tym, kto wyszedł z niewoli, zauważamy, że byli to ludzie, którzy mieli różne funkcje do spełnienia. Byli śpiewacy, byli kapłani. Używając dzisiejszego języka, możemy powiedzieć, byli inżynierowie i budowniczy. Bóg chce i Bóg może darować Tobie powrót, ale Bóg chce, żeby ten powrót również był związany z Twoją odbudową. Bóg nie chce Ciebie zostawić tutaj samego, ale chce i pragnie, abyś odbudował również swoje życie duchowe i poprzez to znalazł również służbę w Kościele, w którym Ciebie postawił. Czy to, że Bóg życzy albo może zaoferować Tobie powrót, czy to, że Bóg może darować Tobie odnowę, czy to, że Bóg może darować Tobie służbę, oznacza, że nie będziemy mieli żadnych problemów? Oczywiście, że nie. Trzeci rozdział, który przeczytaliśmy, albo możemy przeczytać pierwszy wiersz, mówi o tym, że również ten powrót był związany z jednością. Jedność w powrocie jest bardzo ważna. Jedność w odbudowie jest bardzo ważna. Jedność w rozwoju jest istotna. Kluczowym elementem powrotu, odbudowy i służby była jedność. W trzecim rozdziale, pierwszym wierszu czytamy, że lud stanął jak jeden mąż w Jeruzalemie. Jedność to jest klucz do zwycięskiego chrześcijańskiego życia. I tej jedności często w naszych zborach nam tak bardzo jest potrzeba. Tej jedności, o której mówi Ezdrasz, potrzebujemy do tego, aby móc powrócić, móc odbudować i móc służyć. Ta jedność była ich siłą pomimo wrogiej postawy innych ludów. W trzecim rozdziale, w trzecim wierszu czytamy, że byli ludzie, którzy byli wrogo do nich nastawieni. A gdy postawili tam ten ołtarz na jego dawnym miejscu, mimo wrogiej postawy obcych ludów, składali na nim ofiary całopalne Panu, ofiary całopalne rano i wieczorem. Nie bez przyczyny Ezdrasz mówi, że przede wszystkim ważna jest jedność. A potem, gdy jesteśmy jedno, możemy zwyciężać. Gdy jesteśmy jedno, możemy się nie bać. Gdy jesteśmy jedno, możemy być świadectwem, składając nasze ofiary rano i wieczorem. Rozdział czwarty tej księgi przestrzega nas przed kompromisem ze światem. I myślę, że w tym powrocie to jest również ważne, abyśmy o tym pamiętali. Bóg tobie i mnie daruje możliwość powrotu. Czyż nie jest ten Bóg cudowny? Niezależnie jak daleko zabrnąłeś w swoim grzechu albo w sprzeniewierzeniu się Jemu, Bóg daruje ci powrót. Bóg daruje ci odbudowę. Bóg również chce darować ci służbę. Bóg chce powiedzieć, że siłą tego powrotu, siłą tej grupy, która wraca, jest jedność. Ale Bóg również ciebie chce przestrzec przed tym, abyśmy nie szli z tym światem na kompromis. I czwarty rozdział właśnie o tym mówi. Te fragmenty, które przeczytaliśmy, uczą nas bardzo ważnych rzeczy na temat naszego Boga. Przede wszystkim możemy dowiedzieć się, że Bóg jest Bogiem suwerennym i to, co On obiecuje, może zrealizować. Jeżeli Bóg obiecał tobie powrót, odbudowę i służbę, to On to zrealizuje, niezależnie od okoliczności. W Ewangelii Jana czytamy, kiedy Pan Jezus Chrystus wjeżdżał do Jerozolimy, wtedy niektórzy się sprzeciwiali i mówili, żeby uczniowie przestali krzyczeć. I wtedy Pan Jezus powiedział, że jeżeli oni przestaną krzyczeć, to kamienie będą wołać. Ponieważ Bóg swój plan może zrealizować niezależnie od okoliczności. Bóg swój plan może zrealizować niezależnie od tego, czy się zaangażujesz, czy się nie zaangażujesz. Ale Bóg, obiecując tobie powrót, obiecując tobie odbudowę, chce, żebyś się zaangażował. Bóg ma plan, który realizuje. Bóg jest większy niż imperia. Bóg jest większy niż Cyrus. Cyrus był władcą imperium, którego już potem tak wielkiego nie było. Praktycznie od Egiptu po tereny tureckie władał niesamowite wielkim terytorium. Ale Bóg jest większy niż imperia. I Bóg może się władców dotykać na różny sposób. Czasami musi zsyłać plagi, jak to miało w Egipcie miejsce. Czasami może się posłużyć jednym człowiekiem, który jest w stanie zmienić życie władcy, a czasami Bóg działa na swój sposób. Ale Bóg, czego się znowu uczymy, oczekuje tego od nas, abyśmy do Niego przychodzili. Abyśmy niezależnie od okoliczności przychodzili do Niego i mówili Mu o tym, co nas boli, o tym, jakie są nasze pragnienia i o tym, czego chcemy dla naszego życia. Bóg chce, abyśmy wyszli z niewoli, niezależnie od tego, jak daleko i jak długo w niej znajdujemy się. Bóg chce, abyśmy wychodząc z niewoli, spełniali funkcję, jaką dla nas przewidział na wolności. Byli muzycy, byli śpiewacy, byli lewici, kapłani, byli inżynierowie. Bóg chce, abyśmy dążyli do jedności. Jedność dzisiaj nie jest bardzo łatwą rzeczą w naszych zborach, ale Bóg chce, abyśmy poprzez jedność byli świadectwem dla tych wszystkich, którzy żyją wokół nas. Bóg chce, abyśmy uwielbiali Go bez względu na okoliczności, pomimo tego, że sprzeciwiali się, pomimo tego, że wrogo patrzeli, rano i wieczorem, codziennie składali Mu ofiary. Bóg chce, abyśmy, tak jak czwarty rozdział mówi, nie szli na kompromis z tym światem. Czwarty rozdział, końcówka trzeciego wiersza i czwarty wiersz mówimy o tym, że kiedy Izrael odrzucił kompromis z ludźmi, którzy żyli w tamtych okolicach, od tego momentu tubylcy studzili zapał ludu judzkiego i odstraszali go od budowy. Pomimo tego, że Bóg był autorem tego wyjścia, pomimo tego, że Bóg był autorem tej odnowy, pomimo tego, że Bóg był autorem tego, że dał ludziom funkcję i możliwość służby, to Bóg również pokazuje nam, że pomimo Jego błogosławieństwa będą pojawiały się problemy. Będą pojawiali się ludzie, którzy nie będą nam zawsze dobrze życzyli. Będą pojawiali się ludzie, którzy będą studzili nasz zapał. I wiemy z Księgi Ezdrasza i z Księgi Nechemiasza, że tak właśnie było w sytuacji Izraela. Ale Bóg chce po raz kolejny nam przypomnieć o tym, że On może Tobie i mnie darować powrót, Tobie i mnie darować odnowę, Tobie i mnie darować służbę, pomimo całych tych niesprzyjających okoliczności, które nas dotykają. Księga Ezdrasza i Księga Nechemiasza, jeżeli są razem czytane, mówią nam, że powrót jest możliwy niezależnie od okoliczności. I że Bóg pragnie, abyśmy tam, gdzie jesteśmy, znaleźli swoje miejsce w odniesieniu do naszego Stwórcy. Bóg chce Tobie i mnie darować powrót albo możliwość powrotu. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Jeśli z powodu grzechu jesteśmy daleko od Boga, to musimy wiedzieć, że Bóg pragnie naszego powrotu i nie ma rzeczy dla Niego niemożliwych. Ale powrót ten jest dobrowolny. Bóg nikogo na siłę do powrotu nie zmusi. Pierwszy rozdział, przeczytaliśmy to, piąty wiersz, mówił nam o tym, że wyruszyli więc w drogę naczelnicy, kapłani, lewici, wszyscy, których ducha pobudził Bóg, aby pójść budować świątynię w Jeruzalemie. Jeżeli Bóg ciebie pobudza, to znaczy, że ten powrót może być dobrowolny. Siódmy rozdział, trzynasty wiersz mówi dokładnie to samo, tej samej księgi, że wydaje zarządzenie, którego mocą każdy w moim królestwie jest z ludu izraelskiego, z kapłanów i lewitów i pragnie pójść z Tobą do Jeruzalemu, niech pójdzie. Warunkiem powrotu, warunkiem odnowy życia duchowego, warunkiem zaangażowania się w służbę i budowę Królestwa Bożego jest Twoja wola. Bóg jest ponad wszystkimi okolicznościami. Bóg może zapewnić Ci bezpieczny i spokojny powrót, ale Ty tego musisz chcieć. Bóg tego na siłę nie zrobi. Może czasami ci się wydaje, że w swoim grzechu albo w sytuacji, w której się znalazłeś, zabrnąłeś zbyt daleko i chyba już nic nie jest w stanie ci pomóc, albo nikt. Księga Ezdrasza i Nehemiasza jest dowodem na to, że Bóg może ciebie przyprowadzić z powrotem do Ojca, niezależnie od sytuacji. On jest ponad królestwami i ponad trudnościami. Jeżeli już wyraziłeś tą chęć do powrotu, do odnowy, do odbudowy i do służby, Bóg chce, abyś wiedział, że czekają na ciebie zadania. Funkcję masz do spełnienia, którą Bóg chce, abyś zrealizował. Czytamy o tym, że każdy, kto wracał, miał jakieś zadanie do spełnienia. Bóg chce, abyśmy te zadania w Jego Kościele wypełniali. Bóg oczekuje od ciebie odnowy, ale oczekuje również od ciebie zaangażowania. Bóg chce, abyś w tym nowym miejscu, do którego cię przyprowadzi, miał z Nim żywą i realną społeczność i wypełniał Jego wolę. Księga Ezdrasza mówi nam również o tym, że naród izraelski po pewnym czasie zapomniał o tym, do czego ich powołał Bóg i dlaczego ich wyprowadził z niewoli. To jest niebezpieczeństwo powrotu, że jak już wrócimy, że jak już odnowimy, że jak już znajdziemy służbę, jak już będziemy dążyli do jedności, jak już będziemy świadectwem, to po jakimś czasie pojawi się zniechęcenie. Rozdział 5 Księgi Ezdrasza, nie mieliśmy czasu oczywiście dzisiaj go przeczytać, mówi nam o tym, że po pewnym czasie, kiedy zaczęli już Bogu służyć, zgodnie z funkcją, do której byli przeznaczeni, zaprzestali odbudowy świątyni. 4 rozdział, wiersz 23, tylko pozwolę sobie przeczytać. Gdy potem odpis ludu króla Artakserksesa został odczytany przed Rechumenem i sekretarzem Simiszajem oraz ich towarzyszami, udali się oni śpiesznie do Żydów w Jeruzalemie i przemocą i gwałtem wstrzymali budowę. Czasami zdarzają się takie sytuacje, kiedy wydaje się nam, że musimy na chwilę odpocząć, musimy na chwilę zająć się sobą. No, świątynia jest ważna, ważne są mury miasta, ale w końcu ja też muszę mieć gdzie mieszkać, muszę zatroszczyć się o swoją rodzinę. Izraelici po powrocie zaczęli zajmować się swoimi sprawami. Jedni zaczęli twierdzić, że nie nadszedł jeszcze czas odbudowy, a drudzy chcieli najpierw zapewnić sobie dobrobyt i dobre życie, a później zacząć odbudowę świątyni. I w tym właśnie momencie pojawiają się dwaj prorocy, to jest Zacheusz i Ageusz, którzy zostali przez Boga powołani do tego, aby Izraelitom na nowo uświadomić, dlaczego znaleźli się w ziemi obiecanej. Pan Bóg w sytuacjach bardzo trudnych często powołuje ludzi wyjątkowych do tego, aby o czymś nam bardzo ważnym przypomnieć. Gdybyśmy mieli oczywiście czas, moglibyśmy z Księgi Zachariasza, 1 rozdział, 4 wiersz przeczytać, albo z Księgi Ageusza, 1 rozdział, 2 wiersz, kiedy Zacheusz i Ageusz prorokują po raz kolejny i zachęcają naród izraelski, że to jest właśnie czas odbudowy. Bóg, kiedy zdarzają się trudne chwile, często w tych chwilach powołuje ludzi, którzy są wyjątkowi. Ageusz i Zacheusz mają pobudzić do odbudowy i przypomnieć cel, dla którego się w tej ziemi obiecanej znaleźli. Myślę, że dzisiaj to jest również dla nas doskonała okazja, abyśmy my sobie mogli jako wierzący przypomnieć, gdzie byliśmy, kiedy Bóg nas znalazł. Wiem, że w wielu przypadkach Pan Bóg wyprowadził ciebie z sytuacji, która wydawała się bez wyjścia, ale Bóg zaoferował tobie powrót. Bóg zaoferował tobie odnowę. Bóg darował tobie służbę. Bóg pomimo przeciwności wspierał ciebie, kiedy rano i wieczorem oddawałeś Mu chwałę. Bóg widział, kiedy starałeś się, aby jedność społeczności, w której Cię postawił, była świadectwem dla tych wszystkich, którzy żyli wokół Ciebie. Ale pojawiają się czasami takie chwile i myślę, w życiu chrześcijan, każdego z nas, pojawiają się takie momenty, kiedy myślisz sobie, no tak, ja tutaj w tym zborze, w tym kościele, ta muzyka, te odwiedziny, te duszpasterstwo, ta szkółka, te młodzieżowe, a tutaj ani żony nie ma, ani męża, ani domu, ani dobrej pracy. I postanawiasz się zająć sobą. Ale Bóg chce dzisiaj Tobie i mnie w szczególności przypomnieć o tym, skąd nas wyprowadził, z jakich okoliczności, co nam darował, odnowę, służbę. I pomimo okoliczności złych wspiera nas, czasami zsyła ludzi, którzy są po to, aby tak jak Ageusz i Zacheusz, Zachariasz, przypomnieć nam o tym, że ta służba jest i to miejsce, w którym się znajdujemy, jest bardzo ważne. I oni o tych rzeczach mówili. Następuje po tych dwóch prorokach ponowna odbudowa świątyni. I czytamy w 5 rozdziale, w 8 wierszu księgi Ezdrasza, po tym jak Zachariasz i Ageusz zwiastowali słowo, czytamy o tym, że niech będzie wiadome królowi, 5 rozdział, 8 wiersz, że udaliśmy się do prowincji judzkiej, do świątyni potężnego Boga. Jest ona odbudowywana z kamienia ciosanego, a ściany wykładane są drzewem. Praca ta jest wykonywana gorliwie i żwawo i postępuje naprzód. Czasami zdarzają nam się momenty przestoju, ale Bóg chce przypomnieć nam, dlaczego znajdujemy się w miejscu, w którym nas postawił. Do tego miejsca Ezdras chce nam powiedzieć, że każdemu z nas grozi niebezpieczeństwo zasiedzenia się albo niebezpieczeństwo odwrócenia się, albo niebezpieczeństwo wygodnictwa. W szczególności dzisiaj chyba jesteśmy bardzo na to narażeni. Kiedy musimy, to jest takie typowe, jak ja to nazywam, dla społeczeństw McDonalda. Kiedy musimy czekać na coś dłużej niż 5 minut, to się już niecierpliwimy. Ale wiemy, że to, co przychodzi dłużej, czasami jest lepsze, smaczniejsze i efektywniejsze. To niebezpieczeństwo zasiedzenia się i odwrócenia grozi Tobie i mnie. Ale po raz kolejny musimy sobie przypomnieć, do czego nas Bóg powołał. Nie możemy zapomnieć, do kogo należymy. Nie możemy zapomnieć, dlaczego tutaj jesteśmy i nie możemy zapomnieć o tym, że Bóg jest blisko i Bóg wymaga od tego, abyśmy Mu byli we wszystkim posłuszni. Wreszcie 5 rozdział, o którym mówiłem, mówi, że wypełniając Bożą wolę w tym nowym miejscu, Boże oko strzeże nas. 5 rozdział, 5 wiersz. Lecz oko ich Boga strzegło starszyzny żydowskiej. Jeżeli skorzystałeś z Bożego powrotu, akcji wracamy do domu, widziałeś w tym swoją szansę na odnowę i na możliwość przywrócenia Ciebie do służby, angażujesz się pomimo wielu wielu momentów zniechęcenia, które nas dotykają, to Bóg obiecuje Ci swoją opatrzność. Oczywiście to nie oznacza, że nie będzie problemów, to nie oznacza, że nie będzie sprzeciwów, ale to będzie oznaczało, że Bóg będzie nad Tobą czuwał. W końcu dochodzimy do 7 rozdziału tej księgi, który mówi o drugim powrocie. Drugi powrót do ziemi obiecanej miał miejsce wtedy, kiedy reszta narodu postanowiła wrócić. Ezdrasz był liderem tego powrotu. Ezdrasz odczuwał Boże błogosławieństwo. 7 rozdział, 6 wiersz mówi nam o tym, że był uczonym, biegłym w zakonie mojżeszowym, który nadał Pan, Bóg Izraela. Ponieważ zaś była nad nim ręka Pana, Boga jego, spełnił król każdą jego prośbę. Ezdrasz cieszył się Bożym błogosławieństwem I nie tylko on był beneficjentem tego, ale również ci wszyscy, którzy na niego patrzyli. Król, gdy widział Ezdrasza, widział, jak bardzo Bóg mu błogosławi. I przyszedł do Izraela z tymi wszystkimi, jak czytaliśmy wcześniej, którzy mieli pragnienie. Bóg nie jest zainteresowany tym, aby ciebie do czegoś przymuszać, ale Bóg jest zainteresowany tym, aby wzbudzić w tobie pragnienie powrotu do Niego. On daruje nam szansę za każdym razem. Nie ma takiego miejsca, nie ma takiej odległości, nie ma takich okoliczności, z których Pan Bóg nie mógłby ciebie przyprowadzić z powrotem do siebie. Czy pragniesz tego? Nie wiem, czy kiedykolwiek zdarzało ci się pracować z kimś, kto był w ogóle tym niezainteresowany albo nie miał w ogóle chęci. Ta pierwsza grupa, która udała się z powrotem do ziemi obiecanej, ta druga, to wszyscy byli wolontariusze. To byli ci, którzy bardzo chcieli. I chciałbym również poprzez Boże Słowo powiedzieć tobie, że Bóg może tobie darować powrót, ale musisz tego chcieć. Ezdrasz, jako wierzący człowiek, miał cel. W 7 rozdziale, 10 wierszu czytamy, że Ezdrasz bowiem postawił sobie za cel zbadać zakon pański. I dobrze jest, abyśmy w tym powrocie również my wyznaczali sobie cele. Co chcemy osiągnąć? Kim chcemy być? Co chcemy dla Boga zrobić? Dla Boga ważne jest to, abyśmy rzeczy dawali ochotnie i ważne jest to, abyśmy wyznaczyli sobie również w tym powrocie cel. Celem powinno być to, aby móc w nim wzrastać i móc jak najlepiej Jemu służyć. Podsumujmy te kilka słów, które mam nadzieję będą dla każdego z nas zachętą. Izrael z wielu przyczyn znalazł się bardzo daleko od Boga. W rozproszeniu, bez świątyni, bez nadziei na życie religijne, na odbudowę, na powrót. Ale Bóg miał zupełnie inny plan. Bóg powiedział, że zapewni powrót. Bóg obiecał, że zapewni odnowę. Bóg powiedział, że da służbę, ale tylko tym, którzy tego pragną. Drzwi dla tych wszystkich, którzy chcą powrotu, stoją szeroko otwarte. Ale w tym wszystkim powrocie, pomimo tego, że Bóg to doskonale zaplanował, Bóg chce tobie i mnie powiedzieć, będzie ciężko, będą problemy, będą się sprzeciwiać, będą może oczerniać, ale Bóg chce tobie powiedzieć, że jeżeli w wierności będziesz Mu służył, ołtarz całopalenia składał rano i wieczorem, inni będą to widzieć, inni będą tego dostrzegać, będą to dostrzegać, ale Bóg chce jedności w tym działaniu i Bóg chce, abyś w tym powrocie wyznaczył sobie cel, co ja, Panie Boże, w tej świątyni mogę dla Ciebie zrobić, a On będzie Ci błogosławił, gdyż Jego oko będzie Ciebie strzec. Amen.